wskazując, że 11 lipca przypada rocznica Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni wołyńskiej. Premier przypomniał, że za jego rządów nastąpiły te procesy związane z poszukiwaniem i ekshumacją ofiar zbrodni wołyńskiej i premier powiedział tak, że pozwolą państwo, że zacytuję. Chcemy ocalić pamięć o każdej ofierze rzezi wołyńskiej, dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści, odpowiedzią na nacjonalizm. Nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości bez nienawiści i bez pogardy. Europa pokoju, wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowi. Całe oświadczenie znajdą państwo na platformie X i może zapytam reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości Pawła Lisieckiego, czy pan by się podpisał pod takim oświadczeniem premiera Tuska?
Czy generalnie, jeżeli mówimy o upamiętnieniu, ofiar rzezi wołyńskiej, to myślę, że nawet tutaj wszyscy...
O, przepraszam. Zostało zerwane.
Przepraszam.
No to dobrze, że zostało zerwane.
Bo wypowiedź idzie w dobrym kierunku.
Już to tutaj wyłączę. Jak wszyscy siedzimy tutaj przy stole, myślę, że chcemy upamiętnić ofiary rzezi wołyńskiej, ofiary osób, które... Ukraińców, którzy z nienawiści do Polaków postanowili Polaków wymordować. 11 lipca 1943 roku to rzeczywiście było apogeum tego, co Ukraińcy postanowili Polakom zgotować. Oczywiście to nie był koniec, bo też w wielu innych miejscach przez okres kolejnych tam półtora roku, dwóch lat tego typu rzezie nadal trwały. Co do samych Ukraińców, to uważam, że po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Strona ukraińska, jeżeli w jakikolwiek sposób chce należeć do cywilizowanych narodów Europy, ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces. Mało tego, mam wrażenie, że strona ukraińska w tej chwili niestety zmierza w przeciwnym kierunku i to w moim przekonaniu oddala ewentualne jakieś pogodzenie czy porozumienie dwóch narodów, bo bez uznania zbrodni wołyńskiej za ludobójstwo trudno będzie, aby Polacy w jakikolwiek sposób patrzyli na Ukraińców inaczej niż to... I nie wszystkich, żeby było jasne, bo UPA mordowała też i Ukraińców, tych, którzy Polakom pomagali. Natomiast trudno będzie mówić o jakimkolwiek pojednaniu.
To pozwolą państwo, że zacytuję słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w liście do swojej partii napisał tak. Po 2023 roku w relacjach polsko-ukraińskich zaczął dominować dyktowany Tuskowi z Berlina coraz bardziej służalczy model jednostronnego podporządkowywania się interesom, czy wręcz zachciankom naszego wschodniego sąsiada i wyliczał skutki takiej polityki. Elity ukraińskie przy cichej aprobacie Niemiec kończą właśnie budowę nowej wersji nacjonalizmu opartej na akceptacji rasistowskiej, antypolskiej i jednocześnie antysemickiej narracji głoszonej swego czasu przez organizacje szukające sojusznika w III Rzeszy Adolfa Hitlera. Bardzo proszę, pan poseł Szejna, Nowa Lewica.
Tak, no ta wypowiedź, można by ją skwitować, że z bzdurami się nie polemizuje, bo się je przez to nobilituje. I tak ta wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego tak mogła być zakwalifikowana. Ona jest bardzo poważna, dlatego że w jednej wypowiedzi pan prezes Kaczyński znowu używa języka nienawiści, idzie na starcie nie tylko historyczne, ale przede wszystkim polityczne. I nie ma wątpliwości, że dzisiaj nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica... czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie. Jakie są tego warunki konieczne? No przede wszystkim oczywiście prawda historyczna, zadośćuczynienie ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumacja i godny pochówek, który jest zgodny z podstawowymi wartościami humanitarnymi, ludzkimi, ale też wartościami Unii Europejskiej, co wybrzmiało w ostatniej uchwale Parlamentu Europejskiego, który wyraził sprzeciw wobec eskalacji.
Niektóre państwa bałtyckie nie były entuzjastami tego.
Mi się wydaje, że też odczuwam tutaj pewne tło historyczne, o którym może nie będę się rozwijał, bo rozmawiamy o stosunkach polsko-ukraińskich. I kwestia dla mnie bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że Ukraina jest dla nas strategicznym w przyszłości, może być partnerem również w Unii Europejskiej, gospodarczym, społecznym, politycznym. Dlatego powinniśmy w jakimś sensie te kwestie historyczne po pierwsze rozwiązać i skoro udało się to w dużej mierze uczynić z Niemcami, a udało się na przykład Francuzom i Niemcom, to pewnie dlaczego miałoby się nie udać Polkom, Polakom i Ukrainkom i Ukraińcom. I tu potrzebne jest oprócz oczywiście pracy polskiego rządu, która daje efekty, bo koalicja 15 października przyspieszyła pracę, o czym będzie pewnie mówił pan minister, przyspieszyła pracę ekshumacji, 13 lipca będą kolejne w Wólce, tak? Dobrze pamiętam? Pan minister będzie miał precyzyjne dla nas informacje. Natomiast ja bym też chciał zaproponować jakieś nowe otwarcie, powołanie instytucji, która mogłaby rzeczywiście przepracować historię i nie tylko Wołynia i rzezi wołyńskiej i doprowadzić do pojednania polsko-ukraińskiego, ale takiej, której nie uczestniczyliby politycy, bo to zawsze będzie doprowadzało do sytuacji, w której jedno zdanie tylko doprowadzi to do sytuacji sporu politycznego, ale eksperci, też może byli politycy. Ja tu widzę osobiście ogromną rolę i szansę i zadanie dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który nigdy nie wahał się mówić prawdy. W 2001 roku, tak, w Jedwabnym powiedział prawdę również o tym, o tej niechlubnej czy strasznej karcie w historii Polski, Polaków i taki człowiek, prezydent, polityk były, który jest chyba darzony największym zaufaniem w Polsce, mógłby być postacią przełomową dla polsko-ukraińskich relacji, w której jest od lat również zaangażowany.
To wracam do tego pytania, czy opozycja poprze tę inicjatywę premiera Tuska, Dobromir Sośnierz, Konfederacja?
Czy jeśli mowa o tej inicjatywie budowy muru upamiętniającego, tak. Myślę, że nie ma powodu, żebyśmy nie popierali. Myślę, że w ogóle przydałby się więcej konsensusu wobec tego typu spraw historycznych. Znaczy nie powinno, to właśnie nie ma rozsądnego powodu, żeby to budziło wśród Polaków jakieś animozje, a mimo to tutaj panu premierowi udało się tą szpilę wetknąć, zupełnie moim zdaniem niepotrzebną w kierunku części tych, z którymi się nie zgadza. Tam o jakichś nacjonalizmach pisze, prawda, że nie może być zgody. No, nacjonaliści są również częścią debaty publicznej, są również częścią wspólnoty polskiej. Chyba nie ma powodu, żeby ich wykluczać poza nagaz w takim oświadczeniu. Ale no tak czy inaczej jest to jakiś tam pewnie krok w dobrym kierunku. Więc
czy pan spodziewa się, że pańscy byli koledzy z partii, z Konfederacji Korony Polskiej zorganizują coś w trakcie dzisiejszych uroczystości o godzinie 13 z udziałem prezydenta Nawrockiego?
Nie zwierzają mi się koledzy. Tam nie mamy jakichś bardzo ożywionych relacji, więc absolutnie nie mam pojęcia.
Nie ma pan wiedzy o tym, czy środowisko szeroko pojętej Konfederacji coś szykuje właśnie dzisiaj na tych uroczystościach?
Nic mi nie wiadomo.
Rozumiem. To pytanie do pani poseł Doroty Łobody, bo tutaj oczywiście jest mowa o tym, że jednak Ukraina bardzo stawia na takie gloryfikowanie Stepana Bandery. To budzi oczywisty opór. No i pytanie, czego pani się spodziewa po prezydencie Zełenskim w najbliższym czasie?
Oczywiste jest chyba dla nas wszystkich, że przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej. I tutaj jest... No nie można stawiać analogii z naszymi relacjami z Niemcami, dlatego że Niemcy nie gloryfikują faszyzmu i nie stawiają pomników Hitlera i przyznali i się i przeprosili. I tutaj no, nie ma równowagi. Ukraina cały czas jednak gloryfikuje Banderę. Nie ma tam poważnych historycznych badań dotyczących rzezi wołyńskiej. O ile my i nasi historycy mierzą się z Jedwabnem, o tyle Ukraina tutaj jeszcze nie jest na tym etapie, więc szczerze mówiąc myślę, że będzie to bardzo trudny proces, ale on jest niezbędny. Na pewno Wołodymyr Zełenski w ostatnich tygodniach no nie szedł w kierunku pojednania i nie szedł w kierunku prawdy historycznej, co doprowadziło do zaognienia niebywałego naszych relacji. Natomiast też obserwujemy w ostatnich dniach, też podczas szczytu NATO, to spotkanie prezydenta Zełenskiego i Karola Nawrockiego jednak było krokiem w dobrym kierunku i w takim... w kierunku deeskalacji emocji. Ale też wracając do tego, co pani redaktor powiedziała na samym początku programu o tym, że państwo polskie obawia się prowokacji, no to też pamiętajmy, że te relacje z Ukrainą akurat na tym polu nie są dwustronne, że tam jest trzeci aktor i tym aktorem jest Rosja i to Rosji zależy, żeby zaostrzać, zaogniać ten spór, a wiadomo, że temat Wołynia jest takim najbardziej zapalnym punktem, no właśnie z uwagi na to, że Ukraina ciągle nie jest gotowa, mimo oczywiście dobrych ruchów, o których będzie też mówił pan minister, czyli tej zgody na ekshumację, czyli tych postępujących ekshumacji w kolejnych miejscach, no to jednak cały czas Wołodymyr Zełenski nie stawia prawdy historycznej na pierwszym miejscu.
No w związku z tym, że jest z nami wiceminister kultury Marek Krawczyk, panie ministrze, to gdyby mógł pan podsumować, jak wyglądają te działania polegające na poszukiwaniu ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.
Więc na początek od tego, co już nam się udało. Jesteśmy po innych ekshumacjach we wsi Późniki na Ukrainie. Mało tego, w poniedziałek dojdzie do uroczystego wręczenia rodzinom ofiar tak zwanych not identyfikacyjnych osób, które udało nam się już zidentyfikować. Jesteśmy po badaniach genetycznych. Tutaj Pomorski Uniwersytet Medyczny zajmował się tym procesem i udało się, co jest bardzo dobrą informacją, zidentyfikować pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej. To w poniedziałek będziemy wręczać uroczyście te noty identyfikacyjne. Jeżeli chodzi o Późniki, tam jest w tej miejscowości, wiemy, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie są pochowani polscy obywatele zamordowani przez UPA. Na razie nie znaleźliśmy tego miejsca, natomiast nie składamy broni. Kolejne prace jeszcze w tym roku w Późnikach. To, co się jeszcze zacznie w tym miesiącu, to już ekshumacje, bo tam udało się odnaleźć te mogiły w miejscowości Ostrówki i Woli Ostrowieckiej. To jeszcze w tym miesiącu zaczynamy. Natomiast w tym roku prowadziliśmy pracę we wsi Ugły. Tam na razie nie udało nam się odnaleźć masowych grobów, ale jeszcze w tym roku podejmiemy kolejne próby. No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze dwie, prawdopodobnie trzy zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji. Także no, w tym roku bardzo intensyfikujemy to.
Jakie to są lokalizacje, panie ministrze?
Ponieważ jest tych wniosków więcej, nie chciałbym może konkretnymi miejscowościami tutaj operować, ponieważ tutaj jesteśmy w dialogu ze stroną ukraińską i nie wiem, które lokalizacje uda nam się ostatecznie, na które się uda uzyskać zgody.
Ale panie
natomiast
ministrze,
chcę powiedzieć,
wrażenie,
tak,
że po tym konflikcie, znaczy apogeum tego konfliktu, strona ukraińska jakby, no nie wiem, podchodzi do tego mniej entuzjastycznie, jeśli
nie,
chodzi
nie mam,
o...
Nie ma różnicy, absolutnie
tak?
Nie,
nie
mam takiego
blokady.
Poczucia na poziomie lokalnym i regionalnym, bo tak naprawdę na tym poziomie te zgody są udzielane, ale później jak same nasze prace wyglądają w terenie bez wsparcia takiego istotnego strony ukraińskiej, to by się nie udało. Mało tego, w każdym z tych procesów jest podmiot ukraiński zaangażowany, także zawsze z jakąś organizacją ukraińską robimy te ekshumacje i prace poszukiwawcze wspólnie. Także muszę ocenić, że i dzięki Bogu na tym poziomie rzeczywiście najwyższym politycznym doszło do napięcia i to napięcie jest. Mam nadzieję, że będzie deeskalować, natomiast na tym poziomie lokalnym i regionalnym to oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować, natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo no już tych miejsc jest sporo. Przyszły rok oceniam będzie, że tak powiem, jeszcze więcej, ponieważ no udało nam się wypracować przede wszystkim dobre formy współpracy, no i też tak operacyjnie zapanować nad tym całym procesem. Także jestem bardzo dobrej myśli co do prac ekshumacyjnych. Cieszę się, że po wielu latach opowiadania o tym, jakie to jest ważne i potrzebne, udało nam się zacząć te prace prowadzić i będziemy prowadzić kolejne.
Ja zobaczyłam taką wypowiedź szefa BBN, Bartosza Grodeckiego, który sugeruje, że w odwecie w związku z tym konfliktem rząd powinien Ukraińcom, którzy gloryfikują, urzędnikom ukraińskim, jak rozumiem, którzy gloryfikują UPA, zakazać wjazdu do strefy Schengen. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Bo o pamięć chodzi, a nie o zemstę. I tutaj zaraz odniosę się do tych słów, ale z inicjatywy premiera Kosiniaka-Kamysza powstaje Muzeum Rzezi Wołyńskiej. To Muzeum Wojska Polskiego będzie patronatem w Chełmie. Takie muzeum powstaje. I tu rzeczywiście my pamiętamy i o pamięć chodzi tych wszystkich ludzi zamordowanych w ludobójstwie na Wołyniu. Natomiast tu rzeczywiście można by rozważyć taki aspekt, jeśli mamy polityków, którzy ewidentnie są, gloryfikują banderyzm, żeby taki zakaz w Schengen mieli, bo to domyślam, że nie tylko Polacy by się na to zgodzili, bo nie ma zgody w całej...
Kto będzie decydował o tym, czy ktoś gloryfikuje UPA, czy nie?
No to rzeczywiście by musiała powstać chociażby jakaś komisja, czy w Ministerstwie Kultury, czy przy premierze Polski, ale to rzeczywiście muszą być takie fakty, takie jak mamy na przykład Konfederacji Korony Ruskiej pana Brauna, no to ewidentnie to są ludzie, którzy działają na rzecz Rosji i myślę, że w Ukrainie rzeczywiście są też ludzie, którzy chcą zasiać nienawiść między Polaków i Ukraińców. To są właśnie również agenci terrorystycznej Rosji, bo rozumiem, że w Ukrainie też tacy ludzie funkcjonują.
To były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wziął głos, jak rozumiem, w tej sprawie.
Tak, ja bym tutaj nie szedł tą drogą, panie pośle, dlatego że tą drogą już poszedł pan Braun, czy pan chyba Mencen, czy pan Bosak, którzy i pan Czarnek, którzy nawołując z mównicy sejmowej do nienawiści, bo ta była mowa nienawiści, którą obserwowaliśmy w Sejmie, doprowadzili do różnego rodzaju sytuacji i mogą doprowadzić do eskalacji przemocy wobec Ukraińców, Ukrainek, którzy w Polsce również legalnie pracują, płacą podatki, czują się świetnie w naszym kraju, stali przyjęci nie tylko w związku z wojną. I to, co ostatnio widzieliśmy, a więc jakieś próby kontroli przeprowadzane przez dwie czy trzy osoby z Konfederacji, które są niezgodne z prawem, a więc wtargnięcie do pomieszczeń organizacji.
To była Konfederacja Korony Polskiej.
Tak, oczywiście.
Grzegorza Brauna.
To wiecie państwo, no, żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji przez eskalację konfliktu i mowy nienawiści, jak widzieliśmy przed II wojną światową w Niemczech nazistowskich, bo od pierwszego kroku dochodzi potem do różnych sytuacji i sobie przypomnieć również i też naprawdę starajmy się w tej całej szaleństwie, którą rozpętała skrajna prawica i prawica w Polsce, chcą zbić ten kapitał polityczny, pomyśleć w drugim kierunku. A przecież wśród Ukrainek i Ukraińców podczas tej strasznej rzezi wojskowej byli tacy, którzy Polki i Polaków chronili. Tak jak Polaki i Polacy chronili Żydów. Byli tacy, którzy zginęli z rąk UPA. Przypominam, że UPA mordowało również Żydów. Mówmy o prawdzie historycznej i mówmy też jak najwięcej o naszych wspólnych również dokonaniach i naszej wspólnej historii. I to jest też dla mnie ważne, bo jeżeli będziemy mówić tylko jednostronnie, to zapędzimy się w negatywnych emocjach. Ja przed tym bym przestrzegał, a to będzie nam utrudniać. I dzisiaj tak naprawdę to, co powiedział minister Sikorski, że ze spotkania pana prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego wnikło to dobrego, że ci dwaj prezydenci ze sobą rozmawiają. To jest dobry sygnał, ale tak naprawdę rozmawiały dwie osoby, które w konsekwencji konflikt między Polską a Ukrainą wyeskalowały.
Chciałam też porozmawiać o szczycie NATO. Będzie miał pan jeszcze okazję.
Ja też jedno zdanie.
Tak, dobrze. Tylko chciałabym, żebyśmy już trochę pożeglowali w stronę szczytu NATO i awantury w związku z tym, że Polska przekazała 5 pocisków do systemu Patriot na rzecz Ukrainy. Stało się to na prośbę dowództwa wojsk amerykańskich w Europie oraz NATO. Ale bardzo proszę, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość.
Po pierwsze, panie pośle, dobrze by było, bo jedna z tych osób, które podobno nachodziły firmy ukraińskie, jest oskarżona o szpiegostwo na rzecz Rosji. I ja się zastanawiam, jakim cudem taka osoba chodzi jeszcze po wolności. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, to dobrze by było zapytać służby, dlaczego ta osoba nie została aresztowana i ma możliwość działania na terenie Polski, na szkodę również państwa polskiego. To tylko tyle.
Dobrze, ale teraz chciałam zapytać o rzecz związaną z przekazaniem pocisków do systemów Patriot, bo muszę panu powiedzieć, że byłam zdumiona taką oto sytuacją, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz twierdzi, że nie wie, w jakim trybie są przekazywane prezydentowi informacje na temat donacji na rzecz Ukrainy. Potem Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON, wicepremier, opublikował informację, że Karol Nawrocki rozmawiał z szefem NATO na ten temat, a także były te kwestie poruszane na Komitecie Bezpieczeństwa, gdzie jest przedstawiciel BBN. I potem dziennikarze pytają ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne, Marcina Przydacza, czy on wie, o czym rozmawiał prezydent Nawrocki z szefem NATO, Markiem Rutte. I minister Przydacz mówi, że on nie wie. No ja jestem troszeczkę zdumiona. Jak to możliwe, że minister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne nie wie tak naprawdę, czy Karol Nawrocki rozmawiał o pociskach dla Ukrainy, czy też nie? Czy pana to nie dziwi?
Panie redaktor, ja uważam, że w obecnej sytuacji, kiedy pan premier Donald Tusk wskazał, iż Polska może zostać zaatakowana przez Rosję w przeciągu kilku miesięcy, to tego typu broń, jak rakiety typu Patriot, powinny jednak zostać w Polsce. Bo jest to jedna z nielicznych, albo może i jedyna na świecie broń, która jest w stanie zestrzeliwać rosyjskie Iskandery, które są rozmieszczone na terenie Kaliningrad. W związku z czym dobrze by było, aby tę kwestię dostatecznie wyjaśnić, jak i po co te pociski trafiły na Ukrainę.
To jest wyjaśnione, panie pośle.
Dobrze by było. A jeżeli mówimy o panu ministrze Przydaczu, to dobrze by było go zaprosić i się zapytać.
Aha, zapraszamy go nieustająco. Aha,
rozumiem. No to,
pan jest prezydentem, do tego
ale
nie ma czasu
słyszałam,
przejść.
Że był w innej stacji i też w zasadzie nie był w stanie odpowiedzieć, jak to jest, że właśnie nie wie, o czym Karol Nawrocki rozmawia z szefem NATO. No mnie to dziwi po prostu, ale rozumiem, że nie ma pan dobrej odpowiedzi na to.
Nie mam dobrej odpowiedzi, bo to trzeba by zapytać pana ministra Przydacza.
To Dorota Łoboda i pan minister zaraz będzie miał głos. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, bo tu się pojawia właśnie zarzut związany z tym, że nie powinniśmy dawać tych pocisków Ukrainie, sami ich potrzebujemy.
To jest zdumiewające, cała ta rozmowa o tych 5 pociskach w sytuacji, w której z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi, że Stany Zjednoczone są naszym najlepszym sojusznikiem i powinniśmy utrzymywać jak najlepsze relacje. Z drugiej strony, kiedy ten sojusznik w ramach NATO o coś nas prosi, to wtedy jednak my mówimy, a nie, to tego nie zrobimy. Dla mnie żenująca była konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego, gdzie on cieszył się z tego, że daliśmy jakiś złom do Ukrainy, a Ukraina płaci za to własną krwią. Znaczy, to było dla mnie to była tak skandaliczna wypowiedź, że nawet stojący obok Michał Dworczyk gdzieś chyba chciał się zapaść pod ziemię. Naprawdę, znaczy, to była rzecz, jedna z nielicznych, którą PiS zrobił dobrze. Pomagał Ukrainie, kupując
tyle
nam czas.
Tylko, że wtedy Koalicja Obywatelska tak tego nie doceniała, jak teraz
doceniamy. A teraz Prawo i Sprawiedliwość wstydzi się tego, że pomagało Ukrainie i wysyłało tam broń i krytykowało Niemcy, że Niemcy wysyłają stary sprzęt, a teraz Mateusz Morawiecki chwali się tym, że a my też właściwie wysyłaliśmy taki stary sprzęt i to w zasadzie teraz będziemy się licytować, kto mniej pomaga Ukrainie. W naszym interesie, nawet jeżeli ktoś nie myśli takimi kategoriami wartości, takich jak solidarność czy wsparcie narodu, który krwawi, to w naszym interesie jako Polski jest to, żeby te rakiety były zestrzeliwane nad terytorium Ukrainy, a nie wpadały do Polski. I jeśli możemy wesprzeć walczącą Ukrainę i kupić sobie i Unii Europejskiej czy Europie cały czas, to powinniśmy to robić i nie wstydzić się tego, tylko być z tego dumnymi. Więc cała ta awantura jest dla mnie żenująca.
Nawiązując do tego, co pani poseł powiedziała, to przypomnę, że były szef MON Mariusz Błaszczak w momencie, kiedy pojawiła się propozycja przekazania patriotów w Polsce ze strony Niemiec, powiedział, że nie potrzebujemy niemieckich patriotów, tylko niech przekażą je Ukrainie, bo lepiej, żeby te rakiety były zestrzeliwane nad terytorium Ukrainy. To były słowa ministra Błaszczaka, który nie za bardzo chce o tym pamiętać. Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
No, rzeczywiście jest to trochę pocieszne, to umniejszanie swoich własnych zasług przez PiS.
Mówi pan
przez
o Prawie
PiS,
i Sprawiedliwości.
Bo jednocześnie twierdzą, że należy się wdzięczność ze strony Ukrainy za te gesty, a z drugiej strony właściwie za chwilę, jak będziemy słuchać polityków Prawa i Sprawiedliwości, okaże się, w ogóle nie ma za co być wdzięcznym, oni nic tam nie przekazali, albo złom. Jakiś złom w ogóle, to nie, w ogóle nie było ważne, więc trochę mi się to nie dodaje. Natomiast ja zgłaszałem wcześniej jednym zdaniem, się na moment cofnę
tak,
jeszcze do tej wypowiedzi, do tych obu tutaj wypowiedzi panów z koalicji. No, panowie tutaj mówicie o nienawiści i tak dalej, ale sami w swojej wypowiedzi sączycie tyle jadu pod adresem w tym przypadku korony Grzegorza Brauna. Pan nie potrafił nikogo po stronie ukraińskiej wymienić, kto byłby takim godnym przeciwnikiem, ale na szczęście po stronie polskiej pan znalazł kogoś, kogo pan może opluć. Pan tutaj już o jakichś wydarzeniach z II wojny światowej zaczął przywoływać, a to no, dwie ofiary losu poszły tam coś popytać, ani agresywni nie byli. Nie, żebym ja uważał, że ta akcja była mądra. Moim zdaniem nie była, ale jakieś takie pompatyczne odwoływanie się do jakichś zbrodniczych wydarzeń z II wojny światowej w kontekście no, takiego no, raczej pociesznego wydarzenia, gdzie no raczej mam wrażenie, że panowie nie popisali się ani zdolnościami oratorskimi, ani agresywni nie byli. Po prostu popytali, poszli w jakąś operetkę, a pan robi z tego jakieś odwołania do II wojny światowej. No jest no raczej, jeszcze pan mówi o panowaniu nad emocjami w tym samym czasie, jak pan tak emocjonalnie wjeżdża na tak mało istotne wydarzenie. No wydaje mi się, że to jakieś jest skrajnie niestosowne.
Minister Marek Krawczyk, miał pan, panie ministrze, głos. Bardzo proszę, Marek Krawczyk, Polska 2050.
Jeżeli chodzi o przekazywanie rakiet, to absolutnie niezależnie od tego, jak wyglądają nasze relacje na tym poziomie historycznym i to niezrozumienie Ukrainy, naszej percepcji historii, tego, co jest dla nas ważne, to nasz interes strategiczny się nie zmienił. Tym interesem jest odpychanie Rosji jak najdalej od naszych granic i zatrzymywanie ich jej na wschodzie.
Pan wiedzy, ile mamy pocisków do systemów Patriot?
Oczywiście nie mam takiej wiedzy, Polska natomiast dysponuje. Mam...
Paweł Lisiecki twierdzi, że 30.
Że mówi o 30 tutaj pan poseł, natomiast ja chcę powiedzieć, że rozumiem, że ta narada w gronie użytkowników rakiet Patriot w Europie, czyli tych 6 podmiotów, plus strona amerykańska i ta narada, refleksja, żeby każdy wziął i przekazał po jakiejś partii pocisków. W naszym przypadku 5 pocisków. Co wiemy, jak obserwujemy, jak latają, są ataki na Kijów. No 5 pocisków to się jednej nocy wystrzeliwuje.
Atak na Kijów.
To się wystrzeliwuje 5 pocisków po prostu za jednym razem. I co też nie jest jakaś taka gigantyczna partia, która by zupełnie zmieniła sytuację. Natomiast to, co jest ważne, jest to, no właśnie, pewna solidarność w ramach sojuszu i jeżeli dochodzimy w gronie sojuszników do tego, że należy wesprzeć Ukrainę, to ją po prostu wspieramy. I uważam, że to są najlepiej wykorzystane środki polskiego podatnika, ponieważ strzelamy do rakiet nad Ukrainą, nie nad Polską, co chyba jest oczywiste. No.
To teraz Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, a później Andrzej Szejna, także podsumowanie szczytu NATO, bo do pana posła Lubczyka mam takie pytanie, bo tutaj pojawiają się zarzuty wobec szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, że ujawnił szczegóły tych donacji, że nie powinno się tego robić, no i generalnie można odnieść wrażenie, że tu następuje taka rywalizacja, kto mniej pomaga Ukrainie.
Znaczy nie to, że przekazujemy. Ja jestem w Komisji Obrony Narodowej, bo tam ta dyskusja się toczyła. I pamiętam na początku wojny, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przekazywała broń Ukrainie, wszyscy byliśmy za takim postępowaniem. Po pierwsze przekazywaliśmy tą broń rosyjską, starą, znaczy technologię rosyjską, do której i tak nie mieliśmy części. Tak, starą, bo SU były kilkudziesięcioletnie, mówię o samolotach. Potem weszły te kraby i inne rzeczy.
I był także sprzęt postradziecki, ale także nowszy sprzęt.
Tak, nowoczesny, ale my i tak nie mieliśmy już części do tego sprzętu poradzieckiego, no bo on był, że tak powiem, już na tyle wykorzystany, że dobrze, że trafił i dobrze służył na Ukrainie, bo oni z tego sprzętu czy części zastępczych mieli dużo więcej niż my. No trzeba było przeciąć tą dyskusję. Premier Kosiniak-Kamysz rzeczywiście pokazał, ile przekazano sprzętu za czasów Prawa i Sprawiedliwości i dobrze, że przekazano ten sprzęt. My również przekazujemy dalej ten sprzęt. I również sprzęt, który jest sprzętem natowskim, w sensie produkowanym przez inne kraje NATO, to też musi być zgoda tych krajów czy samego sojuszu, żeby przekazać takie sprzęty do innych państw, bo są przecież zawierane umowy, że ten taki sprzęt może być wykorzystany.
Czy Polska będzie robić kolejne donacje na rzecz Ukrainy w najbliższym czasie? Czy ma pan taką wiedzę?
Znaczy, jeśli chodzi o mnie, tak, jak najbardziej i bardzo dobrze, bo cały czas Ukraina walczy i ten sprzęt zużywany jest na potęgę w Ukrainie. My rzeczywiście mamy te informacje, że ta wojna dronowa odbywa się, ale ta cały czas wojna lądowa również tam jest i ten sprzęt jest również niszczony po stronie ukraińskiej. Ale to nie tylko Polska, bo to też kraje natowskie, ale również kraje na całym świecie przekazują ten sprzęt,
ale
chociażby
Australia.
Ale też był
taki zgrzyt polegający na tym, że tu była mowa o przekazaniu migów, a okazało się, że strona ukraińska miała też coś w zamian dać. Dotyczyło to oczywiście dronów, no i nie doszło do tego. Nie wiem, czy coś się zmieniło.
Ja myślę, że na szczycie w Ankarze ta sytuacja została wyjaśniona i premier Kosiniak-Kamysz rozmawiał pewnie ze stroną ukraińską, że ta sytuacja zostanie naprawiona
i
te drony, czy technologia dronowa ukraińska trafi do Polski.
Pan minister Andrzej Szejna, był wiceminister spraw zagranicznych, Nowa Lewica, bo tutaj też chciałam pana prosić, niezależnie od tego, że będzie się pan odnosił do wypowiedzi wcześniejszych, jednak o podsumowanie szczytu NATO w Ankarze. Bardzo proszę, panie pośle.
Najpierw krótki adres do pana posła Dobromira Sośnierza. Panie pośle, ja przestrzegam pana i pańskie ugrupowanie polityczne przed lekceważeniem nawet kiełkujących objawów nienawiści czy prześladowań na tle, czy to rasowym,
ja
czy przekonań.
Pana odniosłem, bo widzę właśnie te zalążki u pana.
I jeżeli pan widzi te kiełkujące objawy, to powinien pan, tak jak ja i cała scena polityczna i wszyscy odpowiedzialni politycy, potępiać. I tego od pana oczekuję i o to pana proszę. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane ze szczytem w Ankarze. Tak, ten szczyt nie był w jakimś zakresie przełomowy, ale jego efekty przekraczają pewne oczekiwania, ale z punktu widzenia Polski. Polska osiągnęła wszystkie swoje strategiczne cele dotyczące polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale między innymi w związku z tym, że realizujemy konsekwentnie naszą politykę modernizacji armii, zwiększania nakładów na zbrojenie, na modernizację polskiego przemysłu i osiągamy te kryteria i te cele, które zostały określone w Hadze, a więc 5% nakładów na zbrojenia, czego nie czynią niektóre kraje Unii Europejskiej. Spór toczył się na przykład wobec postawy Hiszpanii. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Polska została wyróżniona jako kraj, nie tylko jako lojalny sojusznik, ale wzorcowy sojusznik. To się później odzwierciedla w naszych relacjach dwustronnych, bo takiego partnera, który jest silny, który ma, rozwija swoją armię, który jest wiarygodny, taki partner jest pożądany i dlatego mamy dzisiaj podpisane umowy dwustronne z Wielką Brytanią, z Niemcami, z Francją, w których znajdują się klauzule obronne, szczególnie z Francją, i one są zupełnie niezależne od artykułu 5 NATO, który mówi o zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co wybrzmiało i co zostało jakby ustalone w Ankarze? A więc, że wzmacniamy komponent europejski w NATO poprzez przyjęcie odpowiedzialności za nasze zdolności obronne konwencjonalne, bo oczywiście nikt dzisiaj nie mówi, nie myśli o zdjęciu parasola nuklearnego, bo to jest niemożliwe w perspektywie wielu lat. Mówię o parasolu nuklearnym Stanów Zjednoczonych. I to jest odpowiedź na żądanie Donalda Trumpa, bo przecież od wielu lat mamy do czynienia z pełzającym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych zgodnie z nową strategią bezpieczeństwa obrony z Europy na rzecz Indo-Pacyfiku, ponieważ Stany Zjednoczone przygotowują się na pełnoskalową wojnę z Chinami. Niezależnie od tego, czy do niej dojdzie, czy nie, mamy nadzieję, że nie. Ale takie są dzisiaj realia. I to dotyczy nie tylko obecności żołnierzy amerykańskich, ale również sprzętu. Mówimy o samolotach, mówimy innego rodzaju okrętach wojennych i innego rodzaju broni. I w związku z tym dzisiaj Europa również buduje swój przemysł, niezależność przemysłu zbrojeniowego. To wybrzmiało podczas szczytu w Ankarze, gdzie Stany Zjednoczone też to rozumiejąc wchodzą w inwestycje w Europie, w Polsce, tworząc oczywiście spółki joint venture. Tego przykładem jest chociażby produkcja Barakudy 500 w wojskowych zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Najpierw one będą te pociski tam, można powiedzieć, składane.
To jest specjalna konferencja prasowa.
Tak, a nawet o tym powiedział prezydent Trump, chwaląc Polskę za jej dokonania oraz wskazując to jako pewien projekt. Natomiast patrioty też się w to wpisują. I teraz jest bardzo ważna rzecz, bo ona nie wybrzmiała dzisiaj podczas naszej dyskusji. Przekazaliśmy te pociski, nie całe systemy, panie pośle, tylko pociski, na wyraźne żądanie czy prośbę naszego sojusznika w NATO, Stanów Zjednoczonych, w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi w ramach strategii wsparcia dla Ukrainy.
To ja powtórzę pytanie. Jaka jest skala, jeśli chodzi o liczbę pocisków w tej chwili, którą Polska dysponuje?
Bo tutaj sprostuję.
My mamy dzisiaj dwie baterie, to będzie kilkadziesiąt pocisków. I mamy dzisiaj sytuację, w której Stany Zjednoczone już jasno wyraziły swoją gotowość do przekazania zdolności, do serwisowania tych pocisków PAK do systemów Patriot w Polsce i kilku krajach Unii Europejskiej. Przekazaniu tutaj...
No i prezydent Trump zgodził się, żeby
również Ukraina przekazać jej technologię, produkowała te pociski, bo dzisiaj musimy myśleć w kontekście naszej obronności o budowaniu pewnego systemu i strategii, w którą również wpisuje się decyzja o przedłużeniu rurociągów NATO do granicy wschodniej, do wschodniej granicy NATO, bo to też jest ważne z punktu bezpieczeństwa.
Paweł Lisiecki, sprostowanie swojej
wypowiedzi. Tak, dobra. Nie 30, tylko 200 pocisków mamy jako Polska.
No, tutaj pan minister mówi kilkadziesiąt, pan mówi 200. Ja też słyszałam o liczbie 200 pocisków.
200 pocisków. Natomiast jedną rzecz chciałem się tutaj odnieść, bo...
Baterii.
200 pocisków mamy.
Ale mówię o bateriach.
A okej, okay, to okej. Okay. No, na jedną baterię może przypadać...
Wiele.
Tam chyba z 8 albo... no coś... Tak, taka liczba. Natomiast jedną rzecz chciałem zauważyć, bo od czci i wiary był pan minister Błaszczak odsądzany w momencie, kiedy doszło do ujawnienia tej archiwalnej strategii obrony na linii Wisły. I wówczas mówiono, że pan minister Błaszczak powinien podlegać pod Trybunał Stanu, pod sąd. Podczas gdy teraz doszło do ujawnienia informacji dotyczącej donacji na rzecz Ukrainy i w tym momencie nie mówi się o tym, że pan minister Kosiniak-Kamysz zrobił jakieś przestępstwo. W związku z czym dobrze by było, aby pewne rzeczy wyważyć i w pewien sposób traktować takie same działania.
To ja tylko dodam, że minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli chodzi o donacje, które zostały dokonane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to właściwie ich lista została opublikowane już wcześniej na stronach prezydenta Andrzeja Dudy. Więc i nikt Andrzeja Dudy, ani ministrów pana prezydenta nie ścigał za to. Proszę państwa, ja chciałam zmienić temat, bo chciałam porozmawiać o propozycjach ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i szefa NFZ Filipa Nowaka w kwestii wynagrodzeń lekarzy. Tu pojawiły się propozycje 240 zł za godzinę, bardzo szczegółowa rejestracja godzin pracy, dużo tych informacji. Dorota Oboda, Koalicja Obywatelska. Czy rzeczywiście te propozycje przyniosą skutek?
Oczywiście będziemy czekać na efekty, natomiast no jest to kompleksowa propozycja zmian dotyczących zatrudniania lekarzy, bo tutaj ta wyjściowa stawka 240 zł za godzinę maksymalna, która w sumie przy pełnym etacie da około 40 tysięcy brutto lekarzowi wynagrodzenia. Do tego zakaz zawierania przez szpitale umów ze spółkami. W ostatnim tygodniu czy w ostatnich tygodniach mieliśmy jaskrawe przykłady tego, jak patologiczny to jest system i jak bardzo te spółki mogą naciągać budżet państwa na stawki astronomiczne zupełnie i też i jeszcze do tego nie do końca te spółki wywiązywały się z tego, do czego się zobowiązywały. Lekarz będzie musiał być zatrudniony co najmniej na pół etatu w jakimś szpitalu i uzyskać zgodę tego szpitala na pracę gdzie indziej, co też pozwoli na weryfikację tego czasu pracy i tego, że lekarz teraz deklaruje, że pracuje na przykład 27 godzin na dobę, bo jest w kilku miejscach naraz i nikt tego nie sprawdza. Oprócz tego dochodzi ten system e-rejestracji, który miał być do 2029 roku gotowy. Teraz ministra zadeklarowała, że on będzie do końca 27
Pani
roku.
Poseł, ja tylko króciutko,
w sierpniu będzie 8 nowych specjalizacji, które dojdą do e-rejestracji, a docelowo 39 specjalizacji.
Bo tutaj zarzut pojawia się taki, że powinny być bardziej radykalne zmiany dotyczące sieci szpitali, ponieważ w wielu przypadkach na niektórych oddziałach szpitalnych liczba zabiegów jest bardzo mała i utrzymywanie ich jest zbyt kosztowne.
Tak, o tym mówiła już wcześniej Izabela Leszczyna, teraz też mówi o tym ministra Grenda, ale no mamy przeznaczony miliard, jest przeznaczony miliard na prace dotyczące reorganizacji szpitali, no więc rozumiem, że teraz zajmujemy się kwestią bardzo palącą, która pojawiła się i wybiła bardzo w ostatnich tygodniach, dotycząca tych nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy, co nie wyklucza pracy nad mapą potrzeb, nad którą pracuje ministerstwo i rozmowy o sieci szpitali, bo tak, pełna zgoda, że ta sieć powinna być zreorganizowana.
Proszę państwa, proszę o krótkie wypowiedzi, bo będziemy kontynuować tę dyskusję także w części pozaradiowej. Bardzo proszę, Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
Tutaj te najgłośniejsze przynajmniej propozycje, to nie są propozycje idące we właściwym kierunku, to jest próba leczenia objawowego, a nie przyczynowego. Tutaj najważniejsza jest zmiana wyceny świadczeń, tak żeby skończyć z tym, o czym od wielu lat się mówi, że niektóre świadczenia są nieadekwatnie wysoko wycenione, co powoduje przerzucanie ich między prywatnymi a publicznymi placówkami. Gdyby były dobrze wycenione, to by tego problemu po prostu nie było. Od lat się o tym mówi i od lat się to nie zmienia. Więc obstawiam, że w tej sprawie nic się nie zmieni, bo lobby będzie pilnowało tego, żeby się nie zmieniło, a żadna poważna reforma już na rok przed wyborami służby zdrowia się nie uda. No, będzie to tylko próba gaszenia pożaru wywołanego...
Wiesz, tak w telegraficznym skrócie, co Konfederacja proponuje, aby zrobić w tej sprawie?
No w tej sprawie po pierwsze, jeśli chodzi o ten aspekt, to zmiana wyceny świadczeń, ale także jeśli mowa o sieci szpitali, to w ogóle zmiana tej filozofii funkcjonowania sieci szpitali, która uruchamia w dużej części te wyścigi płacowe, bo jeśli ta ustawa narzuciła szpitalom wymogi dotyczące niektórych specjalistów i tych specjalistów jest na rynku za mało, powoduje to, że jeden szpital drugiemu stara się tych specjalistów wyrwać. I tego nie da się takimi metodami objawowymi, czyli dekretowaniem, ile może najwięcej za godzinę zarabiać, bo po prostu zamiast za godzinę będą się rozliczać inaczej. Ale jeśli szpital, żeby uruchomić jakiś oddział, ma potrzeby zatrudnienia tego specjalisty, bo mu to ustawa narzuca, to on tego specjalisty będzie i tak podkupywał na wszelkie możliwe sposoby. Jak nie będzie mógł za godzinę mu dopłacić, to będzie mu dopłacał inaczej. To tam po prostu mechanizm jest wadliwy w tej ustawie. I to trzeba zmienić, żeby ten aspekt, już nie mówiąc o tym, że kompleksowa reforma służby zdrowia, to są jeszcze bardziej rozległe tematy, jak konkurencja w sieci ubezpieczeń i tak dalej.
Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe?
My jeszcze przed aferą Szpitala Południowego pracowaliśmy nad ustawą i ją złożyliśmy do laski marszałkowskiej. Ostatnio było pierwsze czytanie tej ustawy i my zdiagnozowaliśmy te problemy, które dzisiaj są. Chociażby w naszej ustawie zapisany jest szpital wiodący i szpitale pomocnicze i takich szpitali wiodących w naszym kraju by było 49. Powiedzmy, to są szpitale odpowiadające byłym województwom. I rzeczywiście nie może być tak, że szpitale obok siebie oddalone o 30-40 kilometrów mają oddziały z wykorzystaniem 30%. No bo tak się dzieje, a jednak obsługa tych oddziałów musi być pełna, bo to jest związane z ilością łóżek. Więc naprawdę mapa potrzeb jest potrzebna i ta nasza ustawa z tym szpitalem wiodącym to realizuje. Jeśli chodzi o podwyżki, też mamy tam zapisane podwyżki, bo nie może być tak, że lekarze dzisiaj, którzy i tak zarabiają już godnie, nawet nie lekarze, czy cała ochrona zdrowia zarabia godnie, ma podwyżki na poziomie 9%, a budżetówka na poziomie 3%. I tu też mamy zapisane to w ustawie, ile będą mogli, jakie będą podwyżki w ochronie zdrowia. Mamy tą tabelę płac. Te kominy kontraktowe muszą się skończyć. Muszą się skończyć, bo to jest nieetyczne, niemoralne. Mówię to też jako lekarz, że zarabiają ludzie po 3 miliony złotych rocznie. I tu rzeczywiście ta ustawa PSL-u wiele rzeczy wyjaśnia. Mam nadzieję, że również...
Jak pan ocenia postawę Naczelnej Izby Lekarskiej w tych negocjacjach, w tych rozmowach, konsultacjach?
No ja rozumiem, że moi koledzy lekarze, no ciężko zrezygnować z czegoś, co już się ma, ale no to musi być kompromis z dwóch stron. Musi być kompromis ze strony ministerstwa, jednak ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej samych lekarzy. Bo ja przypomnę państwu, że 99,9% lekarzy to są świetni ludzie, którzy zarabiają właśnie z tej siatki płac, a nie z kontraktów. I te wynagrodzenia z siatki płac są godne, pozwalają na godne życie i tu lekarze już nie protestują, że za mało zarabiają, czy pielęgniarki zarabiają. Bo ja przypomnę państwu, że od 2022 roku, kiedy również głosowałem za tą ustawą podwyżkową, przez te 4 lata na podwyżki w ochronie zdrowia, na podwyżki, zostało przekazanych 70 miliardów złotych, a budżet NFZ-u wzrósł o ponad 70 miliardów złotych. Czyli cały budżet NFZ-u poszedł na podwyżki. To nie jest normalna sytuacja.
Marek Krawczyk, Polska 2050.
To jest przykład centralizacji problemu i pan to chce bronić dalej, żeby na poziom ustawowy wynosić te wszystkie na przykład kwestie płacowe. Tak? No to jest absurdalny kierunek. To właśnie
Marek Krawczyk, Polska 2050.
Rzeczywiście, problem wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest to chyba jeden z głównych problemów. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panią profesor, która jest dyrektorką jednego z dużych szpitali warszawskich i tam okazuje się prawie 90% budżetu, to jest budżet wynagrodzeń, więc trudno sobie wyobrażać rozsądne zarządzanie szpitalem przy takich proporcjach. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o ocenę tych 7 punktów pani minister zdrowia, uważam, że to jest na pewno dobry kierunek i dobry początek reformy. Czekamy wszyscy, to już tutaj pani poseł o tym wspomniała, na mapę potrzeb medycznych dla całej Polski, bo to pozwoli no właśnie wyciągnąć wnioski, które szpitale wymagają reorganizacji i jak je połączyć, tak żeby po prostu ta obsługa była jak najlepsza i żeby właśnie nie brakowało lekarzy różnych specjalizacji i nie trzeba było ich przepłacać, nadpłacać, tylko żeby po prostu było ich więcej na rynku, więc mam nadzieję, że to jest przed nami. Polska 2050 też w najbliższy wtorek zaprosiła na taki okrągły stół w Sejmie też między innymi panią minister zdrowia i ekspertów od zdrowia, żeby właśnie porozmawiać o tych 7 punktach, ale też chcieliśmy poruszyć ten temat tutaj. Muszę z pewnym zaskoczeniem zgodzić się z panem Dobromirem Sośnierzem. Kwestia wyceny świadczeń jest to kwestia kluczowa, bo rzeczywiście dzisiaj z całą pewnością wiele dysproporcji i zabiegów, które są wyceniane w sposób absolutnie nieodpowiedni. No. Istnieje, więc o tym będziemy dyskutować w najbliższy wtorek. Mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnych, rozsądnych wniosków, bo też się nie zgadzam z Konfederacją, że rok przed wyborami nie należy podejmować radykalnych działań w ochronie zdrowia. Uważam, że należy kolejki są za długie, trzeba, musimy właśnie teraz wszyscy zacisnąć ręce, wszyscy mocno popracować nad tym, żeby ten system jednak w końcu postawić na nogi.
Bardzo proszę, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Ja chcę powiedzieć, że analizując propozycję Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, to muszę powiedzieć, że ten interwencjonizm państwowy idzie o wiele dalej niż można to zaobserwować w propozycjach Ministerstwa Zdrowia obecnego.
Panie redaktor, rzeczywiście, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z rejestrem usług medycznych, to myślę, że nie doszłoby do tego typu sytuacji, gdyby taki rejestr był. Też przypomnę, bo tutaj była mowa o pracach związanych z, właściwie inaczej, nad problemem związanym ze, w służbie, z problemem w służbie zdrowia, no to przypomnę, że w zeszłym roku już i za czasów Donalda Tuska, znaczy już za czasów Donalda Tuska był okrągły stół u prezydenta. Zresztą Polska 2050 też w lipcu 2025 też proponowała różnego rodzaju rozwiązania. No do tej pory nie zostały one w jakikolwiek sposób wdrożone.
Ale to dlatego, że prezydent Nawrocki zapowiadał, że on żadnych zmian, jeśli chodzi o płace lekarzy, nie będzie podpisywał.
Moment. Natomiast jedna rzecz, bo państwo przyjmujecie, że ten kryzys to został wywołany tylko i wyłącznie na poziomie ustawowym. Niestety, on został też wywołany na poziomie zarządów szpitali i samorządów, które w dużej mierze są właścicielami tychże szpitali. No przecież nie minister zdrowia podpisywał z lekarzami kontrakty, tylko zarządy wskazane przez rady nadzorcze, z których, gdzie właścicielami są samorządy. I to one doprowadziły do tego, że takie świadczenia, przepraszam, nie świadczenia, tylko takie zarobki lekarzy że takie zarobki lekarzy w tej
to
chwili
mamy. To postawmy kropkę, dobrze. Będziemy jeszcze ten temat kontynuować. Króciutko, Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
Tak. Lewica przedstawiła już jakiś czas temu swój program naprawy służby zdrowia, jego zarys. Również zapoznała się z tym ministra zdrowia podczas spotkania z klubem Lewicy. I nie ma żadnych wątpliwości, że głównym, naczelnym celem jest leczenie i dostępność usług. I od tego trzeba zacząć naszą dyskusję. Przedstawiliśmy również propozycję podatku zdrowotnego, który ma dostarczyć z budżetu państwa, najpierw do budżetu, a potem z budżetu państwa dodatkowe miliardy złotych na ochronę zdrowia, ale nie ma naszej zgody na to, aby te dodatkowe środki znowu zostały w jakiś sposób rozszabrowane przez patologiczny system. I te propozycje, które przedstawiła ministra zdrowia, to właściwie powielają się w dużej części z tym, co zaproponował marszałek Czarzasty.
Panie pośle, musimy postawić kropkę. Dokończymy tę dyskusję w części już pozaradiowej, bo część radiowa wyborów w toku dobiega końca. My zostajemy na YouTubie. Serdecznie państwa zapraszamy na ciąg dalszy programu, a słuchaczom Radia Tok FM dziękujemy. Ja też dziękuję Kubie Żebrowskiemu, wydawcy tego programu. O godzinie 10 informacje, a po nich program Wspólna Sobota. Dyskutowali Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Radosław Lubczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Andrzej Szejna, Nowa dziękuję. Lewica, Marek Krawczyk, Polska 2050
dziękuję.
I Dobromir Sośnierz, Federacja,
soboty.
Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
A już za chwilę w programie Wspólna Sobota.
Dzień dobry, Przemysław Pozowski.
Anna Sobańda.
Będziemy pytać m.in., czy jest przepis na kinowy hit, bo Odyseja wchodzi do kin.
Zabierzemy też państwa w podróż do pewnego pięknego afrykańskiego kraju.
No i do Londynu dzisiaj finał kobiet Wimbledonu, a tam wszyscy cali na biało. O modzie tenisowej też będzie.
Zapraszamy po informacjach.
Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Ale jesteś zadowolony.
Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
Aha.
Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
Wow.
I płacę teraz jedną wygodną ratę.
Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
Lidl, to się opłaca.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
Marian, a po całym tygodniu pracy?
No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
Reklama.
Radio Tok.